No cóż, Andrzej postawił przede mną taki temat, bądź mężczyzną, który kocha, który jest tematem przewodnim dzisiejszego spotkania. Przyznam się, że dawno nie mówiłem świadectwa, więc mogę być troszkę chaotyczny, wybaczcie. Każdemu się zdarza. Nie piłem, jestem trzeźwy, ale w każdym razie mogę się pogubić, dlatego mam, że tak powiem, ściągę. Zrecenzowaną już przez moją żonę zresztą. Więc tak... To może przedstawię tak pokrótce najpierw, kim jestem. Mam na imię Jacek, jak już wspomniał Andrzej. Mam jak na razie jedyną i wspaniałą żonę o imieniu Marta. Mam czwórkę dzieci, dwie dziewczyny, dwóch chłopaków, które są dla mnie wielkim bogactwem i dzięki którym mogę się realizować jako facet, jako ojciec, jako mąż, kochanek i tak dalej, cokolwiek by ktoś sobie nie dodał. Wiele ról można tutaj dopasować do roli faceta, który wstępuje w życie rodzinne, w życie małżeńskie. Ja siebie tak postrzegam, że chcę być facetem, chcę być mężem, rodzicem, bliskim ideałowi, nie idealnym, ale bliskim ideałowi. I to wszystko, co idealne, chcę czerpać od tego, który jest najwspanialszym mistrzem. Mam nadzieję, że dla każdego z nas, od Jezusa Chrystusa, który piękną miłością każdego z nas ukochał. Chciałbym zacząć od czegoś, z czym mi się skojarzył ten temat dzisiejszy. Takie pierwsze moje skojarzenie, jak Andrzej do mnie, że tak powiem, dał cynk, że coś mam dzisiaj powiedzieć. Mianowicie to jest skojarzenie z rycerzem. Więc wklepałem sobie w znanym wszystkich goglach temat rycerski, mianowicie kodeks rycerski. No i taka mądra encyklopedia internetowa, Wikipedia, coś takiego ciekawego nam pisze. Kodeks rycerski w punktach. Bądź zawsze oddany Bogu, ojczyźnie, Panu. Po drugie, nigdy nie bądź tchórzliwy. Po trzecie, bądź ambitny i podążaj do celu. Po czwarte, przegrane bitwy znoś z honorem. Po piąte, bądź wzorem dla innych. Po szóste, szanuj ludzi wokół siebie. Po siódme, dobro i prawość przed niesprawiedliwością broń. Po ósme, bądź hojny dla ludzi w potrzebie. Dziewiąte, bądź wierny swym zasadom i ideałom. I dziesiąte, nie krzywdź słabszych. Naprawdę sobie pomyślałem, że powiem to tylko na marginesie, te hasła i tak dalej, ale jak zacząłem sobie spisywać takie krótkie świadectwo, do którego jakby zmierzam, bo to na razie jest wstęp, to pomyślałem sobie, że wiele z tych zagadnień, które w tym kodeksie się znajdują, ja poniekąd odkrywałem w swoim życiu, idąc tak od lat młodzieńczych przez potem, prawda, narzeczeństwo i teraz małżeństwo i rodzicielstwo. Odkrywałem w swoim życiu i starałem się w jakiś sposób realizować i no nie powiem, że jestem może rycerzem, nie? Bo w tych czasach rycerze mówią, że wyginęli, ale myślę, że dobrze jest odnawiać sobie w sobie takie pragnienie właśnie być jakimś kimś takim niezwykłym, kimś, kogo warto naśladować, kto przez swoją postawę jest w stanie jakoś inspirować innych. I jakby to jest takim jednym z celów życiowych, no nie, żeby inspirować też troszkę innych do tego, żeby coś zrobić ze swoim życiem, coś poprawić w swoim życiu, w jakiś sposób się rozwijać, a nie cofać. Rozwijać, a nie zwijać. Żeby kochać, trzeba mieć co kochać, a raczej kogo kochać. Każdy z nas, myślę, w swoim życiu miał różne etapy, poświęcał różnym rzeczom czas, zaangażowanie, swoje serce, wkładał w różne rzeczy. I tak naprawdę najczęściej to, czemu poświęcamy najwięcej czasu, można powiedzieć, że jest tym, co, czemu poświęcamy też swoją miłość, czyli angażujemy w to swoje serce, czyli angażujemy tak naprawdę całego siebie i poświęcamy to, co dla nas najcenniejsze. Cofając się tak do wieku niemowlęcego, jak obserwuję swoje dzieci, to widzę, czego one tak naprawdę najbardziej potrzebują. No, potrzebują tego, żeby mieć coś zjeść, żeby się mieć wyspać, przytulić do mamy. Jak już są starsze, to troszkę zabawić z tatą, z mamą. I ich potrzeby, załóżmy, się rozwijają, więc ten czas dzieciństwa jest tak naprawdę takim czasem ładowania się miłością, która pochodzi z zewnątrz. Tak naprawdę dziecko nie ma świadomości tego, że samo z siebie potrafi kochać, ale widząc postawę swoich najbliższych, uczy się tego cały czas. I dobrze, jeżeli mamy możliwość rozwijać się w rodzinie, która obdarza nas miłością. Ja to teraz tak postrzegam, będąc ojcem swoich dzieci, widzę, że jak bardzo jest im potrzebne to, żeby widziały we mnie kogoś, kto daje im miłość, kto mówi im o tej miłości bezpośrednio. Mówi im, kocham cię, jesteś moim umiłowanym, jesteś moją ukochaną córką, bo synom jeszcze nie powiem, mają 16 miesięcy, więc jeszcze nie załapią, ale jak zbliżę się do nich, przytulę, zabawię, to jest dla nich właśnie to, że ja im pokazuję, że ja chcę być blisko nich, bo zawsze jak mamy taki w domu koiec, taki 2x2, tam ich się wsadza, tych dwóch gagatków, bo to są bliźniaki, więc żeby nie rozwalili całej chałupy i żeby nie chodzili tu i tam wszędzie po schodach, tudzież w różne miejsca, bo jak się ich wypuści, to pojedynkę ciężko zapanować. W każdym razie wchodzę do tego kojca, do nich, załóżmy. Jak już tylko wejdę, to już nie ma szans potem wyjść. Znaczy jak wyjdę, to potem jest po prostu krzyk i tak dalej. Ale w każdym razie czego doświadczam? Wtedy te dzieci lgną do mnie, oni się przyklejają wręcz do mnie, takie przyssawki, i oni po prostu karmią się tym, co jest gdzieś tu we mnie. No, gdzie... Trudno to bliżej określić, ale tak naprawdę ja widzę, jak oni tego strasznie potrzebują i jak mnie nie mają jeden, dwa dni, jak potem jest to ze zdwojoną siłą, prawda? Kolejnym takim etapem, który każdy z nas przeżywał, to jest bycie dzieckiem, kiedy czas poświęca się, załóżmy, szkole, kolegom, zabawie, kiedy ta miłość gdzieś tam jest wokół nas, ale też jest bliżej niedookreślona. I znowu, jeżeli jej nie ma w domu, to też nasze zachowania, które prezentujemy na zewnątrz, mogą być jako niejako pozbawione tej miłości, czyli wtedy ta miłość jest czymś dla nas odległym. Potem będąc młodzieńcem, czyli tak wchodzą, załóżmy, tam w jego 14 wzwyż, nie wiem od kiedy teraz już młodzieńcy są, czy można powiedzieć, że jest młodzież, może nawet wcześniej. W każdym razie wtedy dla mnie czymś ważnym, czyli czymś, czemu poświęcałem dużo czasu, były jakieś tam wspólne wypady gdzieś w góry, zdobywanie szczytów, imprezowanie z kolegami, koleżankami, ale również rozwijanie zdolności podrywania dziewczyn. Takim początkiem chyba, takim bodźcem było dla mnie takie wyzwanie, które podjęliśmy wspólnie z kolegą. Zawsze w jakiejś tam szkole są jakieś tam dziewczyny, które są mniej lub bardziej atrakcyjne. Akurat nam się zachciało, Po prostu tak postanowiliśmy, że spróbujemy poderwać dwie, naszym zdaniem, najładniejsze dziewczyny w szkole. No i na którejś tam z imprez nam się to udało. No i wytrwaliśmy niecały rok, że tak powiem, w tym chodzeniu ze sobą, znaczy z tymi dziewczynami. No było, nie powiem, sympatycznie i tak dalej, ale czym się to skończyło? Znaczy skończyło się tym, że mocno to odchorowaliśmy, ponieważ tak się zadłużyliśmy, bo tak nas to wciągło, no że właściwie poza tym świata nie widzieliśmy, można powiedzieć. Po prostu byliśmy tylko my, one i właściwie wzajemne jakieś tam prezenty, po prostu nic innego się nie liczyło. No nie, tak jakby to był dla nas główny cel, który chcieliśmy jakby osiągnąć, żeby... Właściwie nie wiem, czy być z nimi, czy nie być. No, w każdym razie przez ten czas na pewno być z nimi, a co potem, to tego, na to się jakoś nie patrzyło. Nie? To tak, załóżmy, wiek 16, 17, 18 lat. I ten czas, tak jak wspomniałem, odchorowaliśmy na tej zasadzie, że potem ciężko było nam odkochać się. Odkochać się i na nowo podjąć to jakby wyzwanie, tak już na serio, nie? Bardziej potem, tak jak wspomniałem, że miałem taką załóżmy pasję zdobywania kolejnych dziewczyn. Mam na myśli po prostu poderwania, porozmawiania przez jakiś czas, jakiejś tam załóżmy bliskości. Nie mam na myśli czegoś więcej, ale po prostu udowodnienia sobie, że potrafię to zrobić, nie? Czyli że jestem taki męski, że... No, że się podobam i tak dalej. No, każdy wie, o co chodzi. I to mi się udawało, nie? I to mi się udawało i myślę, że w tym byłem niezły. Potem przyszedł czas, słuchajcie, czas, kiedy mieliśmy taką swoją paczkę. No i zaciągłem tą naszą paczkę na koncert, który miał miejsce w Myślenicach. Grał taki zespół, który się nazywa Armia Pana. Może niektórzy znają. To jest taki zespół z Kościoła Zielonoświątkowego z Krakowa, o ile się nie mylę, ale chyba tak. No i w każdym razie oni mieli taki koncert połączony z ewangelizacją, który miał miejsce w Myślenicach. I znaczy myśmy o tym nie wiedzieli, że to była jakaś ewangelizacja, że będzie, no nie? No ale w każdym razie było, no nie? Mnie tam akurat zainspirował jakiś temat, że ktoś tam rzucił temat, że nie ma czyśćca, że tylko jest niebo i piekło, no więc oczywiście tam podeszłem, podyskutowałem, no i zostałem zaproszony. Potem tam okazało się, że była też za 2 czy 3 miesiące taka misja namiotowa, ewangelizacyjna. I od tych ludzi tak naprawdę po raz pierwszy usłyszałem, że Bóg mnie kocha. Coś się zmieniło. To znaczy, że nie tylko ja mogę, załóżmy, komuś się spodobać, kogoś rozkochać w sobie, czy być zakochanym, ale jest ktoś więcej. Tym kimś jest Bóg, który jest istotą nadprzyrodzoną, który jest czymś więcej niż człowiek i on tak naprawdę od dawna już, ja sobie nie jestem w stanie tego uświadomić, od kiedy, on mnie kocha. I to usłyszałem, ale usłyszałem to w taki sposób, że to do mnie trafiło, bo być może to słyszałem gdzieś w kościele, załóżmy na jakimś kazaniu, może na, nie wiem, jakimś rozważaniu, może na czymś to słyszałem, ale nie dotarło tak do mnie to głęboko, jak od tego czasu. I słuchajcie, to był rok 93, no i od tego czasu to troszkę się pozmieniało w moim życiu. To znaczy Pan Bóg zaczął mnie zmieniać. Ja to tak widzę teraz przez perspektywę tych, no już będzie 18 lat, jak tak policzyłem sobie, spisując te świadectwo, że tak naprawdę w tym roku szczeli mi 18. Znaczy 18 mam na myśli, mam na myśli od momentu oddania swojego życia Jezusowi. Także to do czegoś zobowiązuje też. No. Wam, że spotykając się z tymi ludźmi, którzy mówili mi o Bogu, były to osoby głównie z Kościoła Zielonoświątkowego, ale to nieważne. Ważne, że ja wtedy usłyszałem o tym, że Bóg mnie kocha. Ważne, że wśród tych ludzi czułem się tak, jak się czuję tutaj teraz poniekąd. To znaczy, czułem, że to nie jest normalny stan przebywać z tymi ludźmi. Oni po prostu mówili w taki sposób o Bogu, w ogóle tak się do siebie odzywali, z taką jakąś wzajemną życzliwością, miłością, empatią, że to było coś niesamowitego. Ja to tak porównywałem, że ktoś jakby rozpuścił jakiś lotny narkotyk, czy nie wiem co, w powietrzu, co powodowało, że człowiek się czuł tak błogo po prostu, no nie wiem. Siedziałem pośród nich i po prostu słuchałem o Bogu i po prostu byłem zauroczony tym, no nie? No niesamowite po prostu uczucie i do dzisiaj to po prostu pamiętam i to, powiem wam, było dla mnie, tak myślę, kolejną jakby taką inspiracją też życiową, no nie, żeby poznawać tego Boga, bo skoro On mnie tak kocha, to znaczy, że jest to coś, co warto zobaczyć z bliska, czemu warto się bliżej przyjrzeć. I przyszedł potem też taki czas, kiedy poznałem swoją obecną żonę. Tak powiem jeszcze przy okazji, że potem się okazało, że tak naprawdę to był dla mnie taki prezent na moje imieniny, o czym często z moją żonką wspominamy, dlatego że ona urodziła się w dzień moich imienin. Akurat 3 lata jest ode mnie młodsza, więc powiedzmy, że w trzecim roku mojego życia Pan Bóg ją już dla mnie przeznaczył. Tak to postrzegam i tak to razem jakby odbieramy. I ten czas narzeczeństwa potem, no nie, kiedy wspólnie jakoś chodziliśmy ze sobą, najpierw chodziliśmy ze sobą, ja to rozdzielę, najpierw chodziliśmy ze sobą, a potem byliśmy narzeczonymi. Kiedy chodziliśmy ze sobą, to był taki czas takiego pseudo-narzeczeństwa, bo wtedy ja byłem człowiekiem niezdecydowanym i tak naprawdę Marta na mnie, znaczy chciała ode mnie usłyszeć to, że ja chcę być z nią i że mnie się jakby zdeklarował w końcu, a ja mówiłem, że to jeszcze nie czas, nie? I tak odkładaliśmy to tak, no nie, ona tak czekała, a ja tak się zastanawiałem, no i tak czekaliśmy sobie, no nie? I nadszedł w końcu taki czas, kiedy ona powiedziała, słuchaj, no albo się zdecydujesz, albo nie, no bo no, coś trzeba z tym zrobić, no nie? No i wtedy się zaczął taki etap, słuchajcie, nauki przeze mnie odpowiedzialności, nie? Więc podjąłem tą decyzję, że chcę z nią jakby być i że faktycznie chcę z nią chodzić i od tego momentu można powiedzieć, że zaczęliśmy ten czas narzeczeństwa, nie? Decyzja była dla mnie czymś trudnym, znaczy zdeklarowanie się do czegoś, bo jestem tego typu człowiekiem, gdzie jeżeli się na coś zdecyduję, to jestem konsekwentny, znaczy staram się być konsekwentny i najczęściej mi to wychodzi, chociaż zdarzają się sytuacje, kiedy może być trudno. W każdym razie dla mnie podjęcie tej decyzji wiąże się z tym, że nie ma potem już odwrotu, no nie, że po prostu zamykam za sobą drzwi i nie wracam już do tamtego etapu, tylko przechodzę dalej i patrzę po prostu naprzód, nie? No i tak też było właśnie z tym naszym okresem narzeczeństwa. Tak naprawdę, jeżeli chodzi później w trakcie tego okresu narzeczeństwa, jeżeli chodzi o powiedzenie z kolei, bo to jest kolejny etap, o powiedzenie, że kocham ją, znaczy Marcie, że ja ją kocham, to też upłynęło trochę wody i też musiałem na to trochę poczekać, bo ja też byłem niezdecydowany. Ja zdecydowałem się na razie, że w jakiś sposób chcę z nią chodzić, chcę ją poznawać i tak dalej, ale nie powiedziałem jej słowa kocham. I to też było dla niej trudne do zrozumienia, czemu to tak dziwnie jest, nie? Ale dla mnie znowu, jakbym komuś powiedział kocham, jakbym Marcie powiedział, że ją kocham, to już by było na amen. No to już jak powiedziałem, że kocham, no to już kocham i koniec, no i muszę ją kochać, nie? No, ale też chciałem sobie tak trochę drzwi zostawić otwarte, tak uchylone, delikatnie, nie? Żeby tak nie pójść za daleko. No ale nic, no ale też trzeba było się w końcu zdecydować, no więc się zdecydowałem, nie? Pojechaliśmy nad morze, no i w romantyczny sposób oczywiście, no bo czasami zdarzam się nim być też romantykiem, może jeszcze nawet teraz, szczególnie to było, załóżmy, nasilone w tym czasie, kiedy się tego uczyłem i rozwijałem swoje umiejętności. No teraz w tym czasie narzeczeństwa chciałem jakby zrobić to w taki sposób ekstra, nie? Żeby to było coś ekstra, żeby to było na całe życie zapamiętane. No i tam wypłynęliśmy sobie na jakiś tam godzinny rejs statkiem po Bałtyku. No i podczas tego rejsu, już tak pod koniec, jak wpływaliśmy do portu, ja wziąłem, rzuciło mnie na kolana po prostu, wyciągnąłem pierścionek zaręczynowy, powiedziałem, czy chcesz zostać moją żoną, ja ciebie kocham i tak dalej. Wyręczyłem ten pierścionek, no nie, czy chcesz, żebyśmy wspólnie jakby rozpoczęli nowe życie właśnie tak, jak wpływamy teraz do portu i tak dalej, wiecie, tak, takie romantyczne okoliczności. No, słuchajcie, no, wiecie, facetowi bym tego nie mówił, no, ale kobiecie trzeba to wszystko tak troszkę bardziej osłodzić, nie? No, więc... No i udało się, nie? No bo się zgodziła, tylko że była nieprzygotowana, bo ona sobie nie wzięła tego, co miała dla mnie, bo se zostawiła tam, gdzie w miejscu noclegowym. No ale nieważne, bo ja wyszłem tutaj jakby na Himena, no nie? I było nieźle. Wcześniej, właśnie w czasie jakby tego okresu narzeczeństwa rozpoczęliśmy wspólnie taki troszkę dłuższy etap przygotowania do małżeństwa, ponieważ tak nas zakładaliśmy, że będziemy małżeństwem, więc przez 2 lata uczestniczyliśmy w zajęciach czegoś takiego, co się nazywa Studium Teologii Rodziny i znajduje się przy Pacie, teraz przy Uniwersytecie Papieskim. No i tam przez te 2 lata uczestniczyliśmy w tych zajęciach i to był dla nas taki właśnie niesamowity też etap poznawania siebie i poznawania przyczyn, powodów i zależności damsko-męskich. I to nam bardzo dużo dało. To była dla nas taka dobra nauka. To było takie dobre przygotowanie, które zminimalizowało potem ryzyko jakiegoś wypadku czy jakichś takich nieporozumień i mieliśmy jakby troszeczkę, myślę, łatwiejszy start potem, nie? Bo już znaliśmy pewne aspekty, nie? Bycia kobietą, bycia mężczyzną, czy chociażby rozpoznawania płodności, nie? Gdzie właściwie obserwacje już rozpoczęliśmy. O ile się nie mylę, jeszcze przed małżeństwem kupiłem Marcie termometr i to była jakby taka nasza wspólna, no nie takie nasze wspólne podejście poważne do tych spraw też, nie? Małżeństwem jesteśmy już 11,5 roku. Tak jak wspomniałem, mamy 4 owoce naszej miłości, czyli 4 dzieci, które bardzo kochamy. Powiem wam, że wciąż jest coś takiego, że mamy często takie wrażenie, że jesteśmy dalej jak dzieci, że potrafimy gdzieś razem wspólnie pójść, trzymając się za ręce i jakby ktoś nas tak widział, nie wiem, z tyłu, z boku, z przodu, to by sobie pomyślał, że jakaś zakochana para i tak dalej, nie? Powiem wam, że jakoś tak postrzegam sobie to jako niesamowitą łaskę, no nie? Że możemy dalej tak ze sobą funkcjonować, no nie? Że nie jesteśmy takim skostniałym małżeństwem, które ma 4 dzieci, jest scharowane, zmęczone, po prostu pada na pysk i po prostu już nie ma siły na nic, chociaż tak jest czasami, ale przynajmniej na zewnątrz, jak wychodzimy, czujemy taką nową energię, jakbyśmy po prostu mogli od nowa zacząć, słuchajcie, nasze małżeństwo i od nowa mieć kolejne dzieci, pod warunkiem, że tamte byłyby już wychowane. Kolejnym obiektem, ja tak mam zapisane, kolejnym obiektem, który zaprzątnął mój czas, była moja żonka. Czyli tak jak wspomniałem, że ten czas narzeczeństwa, czas później właśnie ślubu i początku naszego małżeństwa, przez pierwsze 3 lata nie mieliśmy dzieci, więc mieliśmy czas też na takie dotarcie się, nie? Jak się dociera silnik, to byśmy się tak docierali jako małżeństwo. No nie powiem, że było to najłatwiejsze, bo jeżeli ktoś ma z was żonę, to wie, jak jest na początku. Czasem jest dobrze przez miesiąc, czasem przez pół roku, potem jest troszkę zgrzytów, potem znowu jest fajnie, ale te zgrzyty zawsze muszą być, bo nie wierzę, że nie ma zgrzytów. Aczkolwiek idealnie też może być. I powiem wam, że żona stała się dla mnie naprawdę czymś ważnym i na ślubie, fajnie, że dzisiaj też ksiądz wybrał ten tekst świętego Pawła do Koryntian. Też wybraliśmy ten tekst i o nim mówiliśmy. Znaczy o nim, ja go czytałem. Tylko że tutaj czytałem go w całości. I tam pod koniec jest taki werset, który chciałem teraz przytoczyć. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce. Powiem wam, że te słowa w momencie, jak ja jako, wiecie, ubrany tutaj po ślubnemu i tak dalej na ambonie i czytam te słowa, nie? Tak do mnie trafiły, że ja naprawdę się tym tak strasznie przejąłem, że stałem się tym mężem, że już nie mogłem być dzieckiem potem. No. Nie mogłem już mieć jakichś tam takich super, załóżmy, dziecięcych zachowań, chociaż czasem może by się chciało, ale faktycznie chciałem wziąć sprawy w swoje ręce i pokazać, że jestem tym mężem z krwi i kości i że faktycznie jestem w tym dobry. Nie? I powiem wam, że takim jednym z późniejszych jakby elementów mojego życia było to, że zapragnąłem kontynuować też studia w tym kierunku. Mam na myśli, tutaj robiłem te studia studium teologii rodziny, a potem kontynuowałem też naukę na UKSW w Warszawie w Łomiankach w temacie nauki o rodzinie. I czas studiów tam chciałem właśnie potraktować jako takie przygotowanie do bycia, jeżeli nie idealnym, to bardzo dobrym ojcem i mężem, nie? Żeby zaczerpnąć ciutkę teorii w temacie rodziny i żeby móc potem to zastosować na swoim podwórku. I powiem wam, że naprawdę to się niesamowicie sprawdza do tej pory. Pewnie mogłem zrobić jakieś studia, załóżmy ekonomiczne, czy jakieś, nie wiem, informatyczne i załóżmy gdzieś się tam sprawdzić, zdobywać pieniądze i tak dalej. Natomiast powiem wam, że dla mnie małżeństwo i rodzicielstwo stało się takim niesamowitym wyzwaniem właśnie jako dla mężczyzny, nie? Teraz, tak jak wspomniałem, po tych 11 latach małżeństwa mogę spokojnie powiedzieć, że jakby miłość do mojej żony nie jest, nie przygasa, natomiast wzmaga się, jakby nabiera nowej jakości, no nie z dnia na dzień. Przez to, że na różne sposoby się komunikujemy, staramy się doskonalić jakby swój też język, którym nawzajem się traktujemy, doskonalić jakby swoje metody wychowawcze w stosunku do dzieci. I co było takie trudne też dla mnie, mówić o swoich uczuciach, nie? Nie bać się tego, żeby powiedzieć tego, co ja czuję, nie? Nie bać się tego, że ktoś mnie wyśmieje, ale wręcz przeciwnie, nabrać odwagi i z odwagą móc w prawdzie stanąć i powiedzieć, tak jak do moich dzieci teraz często mówię, czy do mojej żony, słuchajcie, jestem teraz wkurzony, zdenerwowany, dajcie mi chwilę, potrzebuję, załóżmy tam, to w jakiś sposób uspokoić w sobie emocje, no nie? Czy ewentualnie mówienie też o jakichś innych emocjach, czy mówienie słowa kocham cię, nie? Standard jest taki, że powinno się żonie mówić kilkanaście razy na dzień, że się ją kocha i wtedy będzie zadowolona. Mi się to udaje, no raptem raz, może kilka razy. Z przytulaniem też jest różnie, bo też powinno się podobno częściej żonę przytulać. Ja wiem, że powinno się i są takie dni, kiedy jest mi to łatwiej zrobić, nie? Bo wiem, że ona tego potrzebuje, kurczę, ale w tym jeszcze mam dużo do zrobienia i myślę, że to z czasem też przyjdzie. Ale ważne jest to, że też to, że do żony nauczyłem się mówić, że ją kocham, to też do naszych dzieci mówię, że je kocham, nie? I potem to tak wraca do człowieka niesamowicie, wraca w taki sposób, że to dziecko co najmniej, nasze córki, co najmniej raz dziennie czy kilka razy dziennie przychodzą do mnie, przytulają się i mówią, że kochają mnie, nie? Już czasami nawet sobie aż tak żartujemy, no nie? Tato pyta się na przykład, córka, tato, kochasz mnie? Nie, nie kocham cię, bardzo cię kocham. Także to jest aż już jakby do takiego stopnia, że one są do tego tak przyzwyczajone, że jak do chleba powszedniego, że jakbym tego nie powiedział, że je kocham, to byłoby dla nich jakieś dziwne. Tata coś dziwnie się zachowuje. Powiem wam, że tą naszą komunikację też miałem okazję przetrenować na takiej rocznej szkole coachingu. Jeżeli ktoś wie, co to jest coaching, to się bardzo cieszę. W każdym razie coaching to jest jakby taka jedna z metod, ja bym to nazwał w ten sposób, motywowania innych ludzi, czy pomagania im w osiąganiu przez nich celów. I ta szkoła, powiem wam, że też niesamowicie mi się przydała tak do takiego mojego auto-coachingu, czy do tego, jak wspierać moich najbliższych, no nie w tym, żeby osiągali jakieś cele, czy dziewczyny w szkole, czy Martę na przykład w różnych jej tam poczynaniach, no nie, czy nawet w macierzyństwie. Bo ten okres, kiedy urodziły się nam chłopaki 16 miesięcy temu, był dla nas dosyć trudny. Pierwsze dwa miesiące to były takie bardzo, bardzo, bardzo wykańczające dla nas. I wtedy naprawdę czuliśmy się tak wypluci, ale byliśmy w tym razem. I to było, tak myślę, zarówno dla mnie, jak i dla mojej żony było takim dużym egzaminem. Dużym egzaminem, że w tych wszystkich trudach, w szczególności w trudach, jesteśmy razem, że ona nie jest zostawiona sama sobie, że nie, ty se zostań z tymi dziećmi, ja pójdę do pracy, tylko ja 2 miesiące siedziałem z nią w domu. Różnymi sposobami załatwiłem sobie, w każdym razie miałem zwolnienia na chorą żonę, chore dzieci i tak dalej, w każdym razie dzięki temu mogłem pomagać jej, bo było to naprawdę bardzo trudne. Właściwie polegało to na tym, że po prostu w nocy spaliśmy na zmianę po kilka godzin, potem przez dzień już nawet nie było siły za bardzo odsypiać i w jakiś sposób się wspomagaliśmy, ale byliśmy w tym razem i to było bardzo ważne. Mamy też coś, co wspólnie robimy też na zewnątrz. Albo inaczej powiem. Najpierw powiem o tym, że mieliśmy taki etap w swoim życiu przed jeszcze urodzeniem się chłopaków, kiedy goniliśmy, tak powiem, i szukaliśmy jakiejś wspólnoty dla nas, gdzie moglibyśmy znaleźć jakieś swoje miejsce. Wspólnoty mam na myśli kościelnej, no nie? Czy domowy kościół, czy odnowa w Duchu Świętym, czy wspólnota Szemenew, czy wspólnota taka, siaka i tak dalej. Poznaliśmy naprawdę bardzo dużą ilość różnych wspólnot, włączając nawet trzeci zakon. I powiem wam, że tego jakby amoku poszukiwania wspólnoty troszkę nas wyciągnął nasz spowiednik, taki opiekun duchowy, którego mamy, dzięki Bogu. I powiedział nam, słuchajcie, dajcie sobie spokój z tym, najpierw zajmijcie się rodziną. Jeżeli wasza rodzina będzie mocna, jeżeli zbudujecie dobrą wspólnotę rodzinną, to wtedy będziecie mieć możliwość świadczyć na zewnątrz, że jesteście dobrym małżeństwem, że jesteście dobrymi rodzicami i wtedy poszukacie wspólnoty, wtedy Pan Bóg wam pokaże, gdzie macie mieć jakby swoje miejsce też w kościele, ale najpierw zadbajcie o to, żeby wasze podwórko było w porządku, żeby na waszym podwórku był porządek. I to podziałało i na razie jesteśmy na takim etapie, że daliśmy sobie spokój z uczestniczeniem takim głębszym w takich spotkaniach zewnętrznych, w różnych grupach modlitewnych czy spotkaniach. Trochę przyznam się, że tego mi brakuje, ale posłuszeństwo posłuszeństwem i trzeba, jeżeli mamy tego opiekuna duchowego i w jaki sposób on nas prowadzi, to myślę, że należy się mu też jakieś zaufanie. I w tym jakby czujemy tutaj takie prowadzenie Boże, nie? Ale nie przeszkadza to nam w tym, że od 5 lat organizujemy w Myślenicach, wspólnie ze wspólnotą Odnowy w Myślenicach, w Duchu Świętym, takie konferencje i warsztaty dla małżeństw i dla rodziców, które są poświęcone tematyce rodzicielstwa, tematyce więzi małżeńskiej, budowania jedności. I to jest dla nas też taki jakby co powiedzieć, ja sobie to nazywam, że to jest dla nas jakby taki wyraz też zachęcania innych ludzi do tego, żeby wzmacniać swoje małżeństwa, być silnym i żeby mogli zdobywać tą wiedzę w sposób profesjonalny od profesjonalnych mówców i takich staramy się jakby zapraszać. Myślę, że może niektórzy z was znają małżeństwo Grabowskich, Tompolskich, Ruch Nowego Życia. Teraz w marcu będziemy organizować taką konferencję z Anią i Januszem Wardakami. Był też u nas Jacek Pulikowski, a w przyszłym roku zapraszamy też Ksawerego Knoca. I to są takie dla nas rzeczy, które póki co robimy drobnostki, ale robimy też na zewnątrz, nie? Żeby jakoś też pokazać innym, że zdobywanie wiedzy może się przydać, nie? Bo ja wiem, że w naszym małżeństwie to zaowocowało, że w jakiś sposób to, że mieliśmy zdrowy pokarm, że mogliśmy się też nakarmić jakąś wiedzą i zastosować ją potem praktycznie, to zaowocowało, nie? I w jaki sposób Pan Bóg, szczególnie tutaj mam na myśli te studia, no nie, na których ja byłem nauk o rodzinie, dały mi możliwość tego, żebym mógł pokazać mojej rodzinie, że można być dobrym ojcem, dobrym mężem i żeby ta moja rodzina mogła być właśnie silna dzięki temu, że ja wkładam w tą rodzinę swoje serce, nie? W naszym domu, który też wspólnie budowaliśmy, który też w jakiś sposób my traktujemy jako taki prezent od Pana Boga, bo tak naprawdę pieniądze na budowę tego domu to nie do końca wiem, skąd się znalazły, chociaż byłem inicjatorem i jakby realizatorem tej budowy między innymi, ale w każdym razie ten prezent od Pana Boga, którym jest nasz dom, w którym teraz mieszkamy aktualnie już od 5 lat, ma takie szczególne miejsce w naszym domu, które my tak roboczo nazywamy kaplicą, ale jest to takie miejsce spotkania właśnie na modlitwę, które mniej więcej tak od roku uruchomiliśmy w naszym domu, bo wcześniej mieliśmy tylko jeden poziom wykończony, ale potem jak wykończyliśmy drugi poziom, to udało się nam właśnie to pomieszczenie też przygotować. I tam spotykamy się na modlitwie i to miejsce właśnie w jakiś taki szczególny sposób jest poświęcone Panu Bogu, gdzie chcemy właśnie oddawać Jemu cześć i wyrażać swoją miłość. Na niejednej z konferencji, na których byłem, uczestniczyłem, czy rekolekcjach, miałem okazję usłyszeć, że jeżeli mąż, głowa rodziny uniża się przed Panem Bogiem, klęka i daje przykład swojej rodzinie, to dzieci chociażby nie były przekonane do tego, że Pan Bóg istnieje, bo z takimi pytaniami też czasem się spotykamy. No nie, jak to jest, tato, że Pan Bóg jest, a ja go nie widzę, nie czuję i tak dalej. Ale jeżeli one widzą, że ja klękam, to one intuicyjnie wyczuwają w tym, że jest jakiś sens tego klękania, że jeżeli ja jako dorosły, rozumny, myślący klękam i wznoszę ręce do Boga i Jemu jakby powierzam swoje problemy, swoje sprawy i dziękuję Mu też za wszystkie dzieła, które uczynił w naszym życiu, w moim życiu. One też to robią intuicyjnie, nie? Pewnie, że może zdarzyć się bunt, tak jak mamy też czasem taki właśnie obserwujemy bunt u naszej starszej córki, która czasami ma troszkę problem z modlitwą. Tak naprawdę w jej sercu teraz jest w drugiej klasie, ma iść do komunii. Ja widzę, że jest dużo dobra i ten Bóg robi tam porządek i przygotowuje ją też do tego, żeby ona miała świadomość tego, że przygotowuje się do czegoś niesamowitego, do tego wydarzenia, do spotkania z Jezusem i tak chcę też jakby ją ukierunkować w tym i przygotowanie do Komunii Świętej. Chciałem, słuchajcie, podsumować jakby to moje świadectwo takim jednym z tekstów, ale to jest taki dla nas szczególny tekst, który gdzieś przed 2 laty otrzymaliśmy od Pana Boga i który nas jakoś tak prowadzi, a szczególnie ja, dla mnie szczególnie ten tekst jest inspirujący. To jest tekst z listu świętego, pierwszego listu świętego Jana, rozdział 4. Od wersetu 11 do 20. Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego Ducha. My także widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata. Jeśli kto wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w Nim, a On w Bogu. Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w Nim. Przez to miłość osiąga w nas kres doskonałości, że mamy pełną ufność na dzień sądu, ponieważ tak, jak On jest w niebie i my jesteśmy na tym świecie. W miłości nie ma lęku. lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości. My miłujemy Boga, ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował. Jeśli by ktoś mówił, miłuję Boga, a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. To słowo to jest jednocześnie taka przestroga, ale i zachęta do tego, aby doskonalić się w miłości, w której nie ma miejsca na lęk, bo lęk nie jest czymś, co pochodzi od Boga. Bóg nie jest lękiem, ale pokojem. On daje nam pokój. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. Nie bój się kochać, bo Bóg jest miłością. Bądź odważny, bądź mężczyzną, który kocha. Amen.